Witam Was serdecznie. Proszę, przyjmijcie pozdrowienia od naszego zboru w Chrzanowie, także od mojej żony i moich dzieci. Uczciwie mówiąc, gdy organizatorzy zaprosili mnie tutaj, to tym, co mi Samuel przysłał drogą internetową, to najbardziej uderzyła mnie jedna kwestia. No bo w tym programie, który tutaj figuruje, jest napisane, jak trwać w społeczności i na czym ją budować. Jak budować, to trochę niezręcznie mi w tej chwili mówić, bo niedawno miałem na ten temat kazanie w Krakowie. Musiałbym powtórzyć to samo, co mówiłem właśnie w Krakowie, a odgrzewane potrawy nie najlepiej smakują. Natomiast tym, co mi przysłał Samuel Królak, uderzyło mnie to, co on mi tam wypisał, że chodzi między innymi o tych, którzy opuszczają naszą społeczność. To jest, powiedzmy, taki temat nie dość, że istotny, to powiedzmy taki najbardziej bolesny, no bo on w jakiś sposób obciąża nas samych. Jeżeli ktoś odchodzi od nas, to oczywiście możesz przypisać winę za to odejście jemu, ale możesz też spojrzeć na siebie i pomyśleć sobie, co ja zrobiłem, aby go zatrzymać, albo też czego nie zrobiłem i dlatego on odszedł, prawda? Wiecie, w Biblii nie ma za wiele na ten temat. Nie ma za wiele z tego względu, że w Starym Testamencie trudno było fizycznie odejść od narodu izraelskiego. Kto się urodził Żydem, no to generalnie Żydem powinien był zostać. Można było wyrzec się prawdziwej wiary, popaść w bałwochwalstwo. To się nie bardzo da przenieść na nasze czasy, no bo nie można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy od nas odchodzą, popadają w bałwochwalstwo. To nie jest tak, że kto odejdzie ze społeczności badaczy Pisma Świętego, to zaczyna czcić Baala i składa dzieci na ofiarę Molochowi. Więc przykłady ze Starego Testamentu nie bardzo da się przenieść wprost na Nowy. Natomiast w Nowym Testamencie jest na ten temat niewiele. Gdy byłem młodym chłopakiem, słyszałem całe kazanie oparte na jednym wersecie. Demas opuścił mnie, umiłowawszy ten świat. Znacie ten werset, prawda? Drugi list do Tymoteusza, ostatni list apostoła Pawła, gdzie on żali się, że jest sam i spośród tych, którzy go opuścili, wymienia też Demasa. Wcześniej wzmiankowanego bodajże w liście do Kolosan. Wzmianka o Demasie jest tam krótka. Jest jednym z tych, którzy przekazują pozdrowienia. W liście do Tymoteusza pisze o nim z wyraźnym smutkiem. Demas opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny. Kto tego wersetu nie zna, niech sobie znajdzie. Drugi list do Tymoteusza. Rozdział 4, werset 10. Demas opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny. Niczego więcej nie wiemy o tym Demasie. Kaznodzieja, którego słyszałem wtedy, dokonał nie lada sztuki, jeden z naszych starszych zborowych, dokonał nie lada sztuki, konstruując cały wykład z takiego krótkiego wersetu. No ale nie da się o Demasie niczego powiedzieć więcej, ponad to, co jest tam napisane. Że nie były to przypadki odosobnione, pewnie nie było ich zbyt wiele w czasach apostolskich, w czasach Nowego Testamentu, ale że nie były to przypadki odosobnione, to świadczy pewien fragment z listu do Filipian, rozdział 3. Tam w wersecie 3 listu do Filipian czytamy od wersetu 18. Albowiem wielu ich chodzi, o których wam często opowiadałem, a teraz i z płaczem mówią, że są nieprzyjaciółmi Krzyża Chrystusowego, których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie starają. Znaczy, że takich przypadków jak Demas musiało być pewnie więcej. Ale nie mamy ich opisanych szczegółowo, prawda? Znacie jakiś taki przypadek szczegółowo opisany, drogą życiową chrześcijanina, który by w czasach apostolskich uwierzył, a potem odszedł? Ja sobie nie przypominam takiego przypadku z Nowego Testamentu. Dlatego nie bardzo wiem, na czym moje rozważania o tych, którzy odchodzą, miałbym oprzeć, jeżeli chodzi o Biblię. Mogę wam opowiedzieć coś z życia. Dziadkowie moi mieli 4 dzieci, 2 synów i 2 córki. Połowa została w naszej społeczności. Jeden syn i jedna córka. Mój ojciec, który był najmłodszym dzieckiem i jedna z jego starszych sióstr. Pozostali dwoje rodzeństwa odeszło od naszej społeczności. Proporcje no może nie takie złe, jeżeli zostało 50%. Dla porównania powiem wam, że bardzo zamknięta społeczność, która przestrzega bardzo staroświeckiego i zupełnie nieprzystosowanego do dzisiejszych czasów obyczaju, jaką są Amisze w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Oni wychowują dzieci oczywiście w poszanowaniu do wiary ojców, do ich obyczaju, do ich tradycji. Amisze szacują, że u nich zostaje może co czwarte dziecko w ich społeczności. Ponieważ tam przeważnie królują rodziny wielodzietne, dawny obyczaj, no to jakoś ta społeczność się zachowuje, bo jeżeli dzieci jest dużo i zostaje 25%, no to społeczność może się utrzymać, prawda? To powiedzmy, proporcje mojej rodziny są lepsze niż u Amiszy, no ale powiedzmy uczciwie, rewelacyjne też nie są. Zwłaszcza smutny był przypadek starszego brata mojego ojca, on był chyba najstarszym dzieckiem w rodzinie. W domu bardzo niechętnie o tym opowiadano, także byłem już dorosły, jak zupełnie przypadkiem się dowiedziałem, że starszy brat mojego ojca odebrał oczywiście bardzo staranne wychowanie religijne, zresztą dziadek mój był starszym zborowym i zajmował się nawet w skali zrzeszenia pomocą dla braci niezamożnych przez długie lata, miał w domu nawet jakąś urzędową pieczątkę do zrzeszenia, więc zapewnili dziecku religijne wychowanie i był nawet diakonem w naszym zborze. Odszedł od naszej społeczności jako człowiek dorosły. Podobno w czasie wojny zetknął się z ruchem komunistycznym, no i po wojnie został zaprzysięgłym komunistą. Takim musiał być chyba takim ideowym komunistą, bo nie zrobił wielkiej kariery. To wiem z opowiadań rodziny, że wylądował w czasach stalinowskich w Centralnej Komisji Planowania w Warszawie. Starsi to wiedzą, że to był nie lada urząd, Centralna Komisja Planowania. Mój ojciec w tym czasie siedział w więzieniu za służbę wojskową. No i z tej Centralnej Komisji Planowania go jakoś tam jednak w końcu zwolniono. Został dyrektorem PGR-u gdzieś na ziemiach odzyskanych. A potem wrócił do rodzinnego miasta, do prowincjonalnego Chrzanowa. No i tam pracował do końca na takich dość już podrzędnych, niskich stanowiskach. Także kariery jako komunista nie zrobił. Więc jak sobie o nim myślę, nie często o nim myślę, ale jak sobie o nim myślę, to sądzę, że on się związał z ruchem komunistycznym nie dla kariery i nie dla majątku, bo majątku nie zrobił żadnego, tam bieda w domu była. Majątku nie zrobił, stanowiska się nie dochrapał. Prawdę mówiąc, nie ułożyło mu się zupełnie życie rodzinne i z dziećmi, i z jego drugą żoną. Tam dużo nieszczęść było w rodzinie. Właśnie przy okazji któregoś kolejnego nieszczęścia ktoś właśnie w domu wspomniał, że wuj Adam to był diakonem we zborze i miał podobno bardzo udane wykłady. A potem tak odszedł, więc dziwny przypadek człowieka, który, mówią, odebrał staranne wychowanie w domu rodziców, nawet diakonem został, a potem odszedł, prawda? Jest to może jakieś usprawiedliwienie dla moich dziadków, że no wychowali jednak syna i to, że on odszedł, no raczej ich bezpośrednio nie obciąża, trudno ich winić, prawda? Następna uwaga, której mi się w związku z tym też nasuwa, ona jest też taka bliska życiu. Kiedy Samuel przysłał mi te tematy, które tutaj mają być poruszone, to moja żona mówi mi, a co ty na ten temat możesz powiedzieć, skoro ty nie odszedłeś od społeczności, w której zostałeś wychowany? No faktycznie nie odszedłem. Znam za to osobiście ludzi, którzy odeszli. Ale ponieważ moje doświadczenia, jakieś osobiste, no niekoniecznie się nadają do uogólnienia, no to przy tej okazji zapytałem dwoje osób. Jeden to jest nastolatek, który, ale nie mój syn. Jeden to jest nastolatek, który, no powiedzmy, ma problemy ze znalezieniem sobie miejsca w życiu, a drugi to jest osoba starsza ode mnie o lat, no kilkanaście, no która prawdopodobnie już jako wiernie należący do naszej społeczności chrześcijanin w tej naszej społeczności dochowa żywota, dokona żywota. Ale ma rodzeństwo, które odeszło. Ta właśnie osoba. No i nastolatek powiedział mi tak, że żeby nie użyć za mocnego słowa, to, co sprawia mu trudność, co sprawia mu w tej chwili trudności i co widzi, że mogłoby go odstręczyć od naszej społeczności, to towarzystwo, w którym się obraca. Ale nie towarzystwo świeckie tam w szkole czy tam na podwórku, tylko towarzystwo młodych ludzi, jego rówieśników w naszej społeczności. Jeżeli spotyka się ze złym traktowaniem, odbiera to w sposób przykry i to jest powód, dla którego mógłby z naszej społeczności odejść. Sposób, w jaki został potraktowany przez swoich rówieśników w swoim wyznaniu. Natomiast ta starsza osoba, starsza ode mnie, to powiedziała mi tak, że mówi, z jego generacji, to jest generacja ludzi urodzonych tak na przełomie lat 40-50, więc starsi ode mnie, ja się urodziłem w 61 roku. To ten ktoś powiedział mi tak, jego zdaniem, ponieważ bardzo niewielu zostało z jego generacji, większość odeszła, jego zdaniem było to spowodowane tym, że rodzice byli nadmiernie surowi i nie pozwalali ludziom wtedy młodym na jakąś aktywność i zaangażowanie się w sprawy zrzeszenia, ponieważ oni byli wtedy uważani za zbyt młodych i niedojrzałych do tego, aby sprawami ducha, które są tam we zborze, mogli się zająć. Wszystkim mieli zajmować się starsi. Młodym nie pozwalano na nic. A więc wyglądało na to, że młodzi wtedy mieli bardzo ciasne granice, w których mogli się poruszać. I jeszcze w dodatku nie pozwolono im się angażować w sprawy zboru, w sprawy zrzeszenia. To było zastrzeżone dla starszych, było ich domeną. No i zaczynamy o tym rozmawiać. No i wynika dość jasno, że ci młodzi ludzie, którzy odeszli, oni w żaden sposób nie czuli się być związani ze zrzeszeniem, skoro w nim nie uczestniczyli. Nie byli współuczestnikami tego, co działo się we zborach. No skoro nie byli tego uczestnikami, to się w to nie zaangażowali, no bo to nie był ich zbór, to nie było ich zrzeszenie. No i jak dorośli, to łatwo im było odejść. No i z tamtej generacji, no nie jest to pojedynczy głos, bo to bardzo wiele osób z naszej społeczności mówi, z tamtej generacji urodzonej na przełomie lat 40. i 50. podobno większość odeszła. Bilans, prawdę mówiąc, dość smutny. No i trzecia rzecz, ona się w pewien sposób wiąże z tym, co powiedział mi ten nastolatek, który mówi, że jego od zrzeszenia mogłoby odstręczyć towarzystwo, które jego rówieśników, które jest w naszym zrzeszeniu. Przypominam się, tu mi się szczegóły pewne zacierają w pamięci i mogą się mylić, ale oddam istotę rzeczy. Przypomina mi się, że chyba ktoś kiedyś jakąś ankietę opublikował, nie wiem, czy to było w Wędrówce, czy gdzieś tam, ale były tam pytania, na które trzeba było odpowiedzieć. Co sprawiło, że pozostałeś w naszym zrzeszeniu? Oczywiście nie pamiętam tych pytań do wyboru, na które trzeba było odpowiedzieć, ale załóżmy z grubsza, że były trzy. Że był to wpływ rodziny, gdzieś się urodził i gdzie wychował, że zatrzymały cię w zrzeszeniu jego doktryna, jego organizacja, innymi słowy uważałeś, że nasze wierzenia są lepsze od innych i dlatego zostałeś w zrzeszeniu. I punkt trzeci był, że tu masz przyjaciół. Nie wahałem się, na które pytanie odpowiedzieć. Trzecie, tu mam przyjaciół. Być może wtedy uświadomiłem sobie właśnie, że faktycznie osoby mi najbliższe, z którymi utrzymuję zdecydowanie najbliższy kontakt. W tym znaczeniu, że oni wiedzą o mnie najwięcej, ja wiem o nich najwięcej, nikomu bym się nie zwierzył z moich problemów tak jak im, no to są osoby z naszej społeczności wyznaniowej. Nie mam ich wielu, no ale mam takich dwóch przyjaciół wypróbowanych. Można powiedzieć, żeśmy beczką soli zjedli, bo się znamy od wielu lat, przeszliśmy razem przez różne rzeczy i można powiedzieć, że jeden może liczyć na drugiego. Bywały takie okoliczności, gdzie ja byłem pod wozem, oni byli wyżej, więc oni mi pomagali, potem koło się odwróciło, kolej była na mnie, ale w każdym razie przeżyliśmy razem wspólnie tyle, że możemy się nazwać wypróbowanymi przyjaciółmi. Los zrządził, że dzieli nas teraz odległość, bo jeden się wyprowadził do bardzo odległego miasta, a drugi wyjechał za granicę. No ale mimo, że widujemy się teraz rzadko, to wiążąca nas przyjaźń cały czas pozostaje żywa. W moim przypadku jest to o tyle istotne, że z założenia nie ograniczałem kontaktów moich przyjacielskich, czy tam koleżeńskich kontaktów wyłącznie do osób z naszej społeczności wyznaniowej, bo znajomych to mam wszędzie wielu. Nawet zaprzyjaźniony jestem z leśniczym, tam miejscowym leśniczym, który tam pod Chrzanowem mieszka. I to jest jedyna chyba osoba spoza naszej społeczności wyznaniowej, z którą utrzymują takie bliskie kontakty. Więc mówią, to nie był wybór z założenia. Los tak zrządził, że zaprzyjaźniłem się akurat najbardziej z dwoma, zresztą oboje są starsi ode mnie, z dwoma wtedy jeszcze młodymi ludźmi, akurat z naszej społeczności wyznaniowej. Więc gdybym jeszcze raz miał odpowiedzieć na tę ankietę, co mnie zatrzymało w zrzeszeniu, no to nie wierzenia, nie wpływ rodziny, ale to, że tu mam przyjaciół. To jest bezpośrednie nawiązanie do tego, co powiedział mi ten nastolatek, że jego by mogło odstręczyć to, że zostałby tutaj w jakiś sposób źle potraktowany, że nie znalazłby tutaj nikogo bliskiego. Mnie taka postawa jest bliska, no bo jednak dla człowieka nie ma niczego bliższego niż drugi człowiek. Być może są tutaj na sali osoby, dla których wierzenia, pewna konstrukcja myślowa wysnuta z Biblii, samo przywiązanie do tego, że tak wierzyli dziadowie, tak wierzyli ojcowie, że to jest prawda, że to wystarczyłoby, aby go zatrzymać w zrzeszeniu, ale sądzą, że dla wielu takie coś by nie wystarczyło. Zapytam was o jedną rzecz. Kto z was ma kogoś bliskiego? Brata, siostrę albo takiego dobrego kolegę, koleżankę czy kolegę? Takich, co się ich znało od dziecka, może niekoniecznie by się ich nazywało przyjacielem, ale była to osoba bliższa niż inne, z którą czuliście się być bardzo związani, a która w naszej społeczności wyznaniowej odeszła. Jeżeli macie kogoś takiego bliskiego, to podnieście rękę. No nie mało. Tak skromnie licząc, to chyba więcej niż ćwierć z tych osób, które siedzą na tej sali. Nas w rodzinie wychowało się dwóch. Mam młodszego brata. On jeszcze w 80-tych latach wyjechał za granicę. No i mój brat odszedł zupełnie od naszej społeczności wyznaniowej. Nie utrzymuje żadnych kontaktów. Można powiedzieć, że w drugiej generacji jest tak samo, jak się przytrafiło naszym dziadkom. Połowa została, połowa odeszła. Powiem wam uczciwie, że na tym się kończy to, co wam mogę powiedzieć. Demas opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny. I dalej jest kropka. Wychowuję dwójkę dzieci od kilkunastu lat. Mam 19-letniego syna i 15-letnią córkę. Znałem sporo ludzi, zresztą z racji zawodu też mi się niemało ludzi przez ręce przewinęło. Gdyby mnie ktoś zapytał, jak należy wychować dziecko, tak aby obrało tę samą drogę, co ojciec, nie potrafię wam dać odpowiedzi na to pytanie. Kiedyś wydawało mi się, bo doskonale pamiętam swoje dzieciństwo i swoje młode lata, kiedyś wydawało mi się, że jeżeli uniknę błędów, jakie zdarzyło się popełnić moim rodzicom i zapewnią moim rodzicom taki dom, który będzie wolny od obciążeń, na które ja, będąc dzieckiem, a potem dorastającym człowiekiem, byłem narażony, kiedyś łudziłem się, że jeżeli ja tego uniknę, to nie będę miał wielu problemów wychowawczych. Na pewno jakieś tam będą, ale generalnie będzie mi łatwiej. Powiem wam nic błędniejszego. Nie wiem, jak byłoby, gdybym wychowywał swoje dzieci tak samo, jak wychowywano mnie. Nie sądzę, żeby było łatwiej, ale jeżeli kiedyś myślałem, że unikając tych błędów uniknę też problemów z wychowaniem dzieci, to się zawiodłem. Udało mi się zrealizować mój cel, to znaczy uniknąłem tych błędów, które popełnili na mnie moi rodzice. Było mi dość łatwo, bo te wspomnienia są dość bolesne, to się potrafi wryć w duszę, więc udało mi się uniknąć tych błędów w stosunku do moich dzieci. Ale na miejsce tych problemów przyszły następne. Problemy też nie lubią próżni. Jeżeli rozwiążesz sobie jedne, możesz być przekonany, że pojawią się inne, które potrafią cię w sposób dość nieoczekiwany i przykry zaskoczyć. Więc mówię wam, z perspektywy moich 52 lat i doświadczenia z wychowaniem dwójki kilkunastoletnich dzieci, nie potrafię odpowiedzieć, co należy uczynić, aby młodego człowieka skłonić do tego, żeby poszedł taką samą drogą, którą poszedł ojciec. Byłem współorganizatorem 7 kursów dla starszych dzieci, dorastającej i dorosłej już młodzieży. I widzę, jak wielu tych ludzi, którzy się dobrze zapowiadali i którzy tam byli razem z nami, nie ma wśród nas. I rzecz przykra, bo zapowiadali się jak najlepiej. I wydawało się, że mogą być w naszej społeczności bardzo pożyteczni, sprawili wrażenie ludzi zaangażowanych, rozumnych. A jednak gdzieś się ich życie wykrzywiło. Niektórym nawet bardzo. Dlatego, prawdę mówiąc, wyobrażam sobie to, co dzisiaj polecono mi prowadzić, że wy sami zadacie nie tylko mnie, ale wszystkim tutaj siedzącym jakieś pytanie. To jest waszym problemem i spróbujemy w oparciu o Biblię i o nasze własne doświadczenia wspólnie sobie na te problemy odpowiedzieć. Bo niestety nie mogę powtórzyć za apostołem Pawłem. Demas opuścił mnie, umiłował się świat doczesny. Kropka. Musimy teraz wspólnie dopisać resztę. I już może na koniec tytułem podsumowania. Spostrzeżenie tego nastolatka wydaje mi się być trafne. Bo wydaje mi się, że jeżeli nasza społeczność nie zapewni ludziom młodym czegoś takiego, czego nie ma gdzie indziej, jeżeli ludzie, z którymi będziemy się spotykali w szkole, na studiach i potem w pracy, będą lepsi aniżeli ci, których znajdujemy w naszych zborach, to nie ma szans. Mało kto zostanie. Sporo z was podniosło ręce, mówiąc, że mają czy wśród rodzeństwa, czy wśród swoich dobrych znajomych takich, którzy odeszli. Nie chodzi mi o to, żeby mówić o imionach i nazwiskach, ale jeżeli ktoś z was może, niech opisze sytuację, jak to się stało, okoliczności. Niech to będzie punktem wyjścia do naszych wspólnych rozważań. Kto z was najodważniejszy, to bardzo proszę na ochotnika. Mów, Marku.
Znaczy, w przypadku tej osoby mojej, to jest właśnie ten problem, że ta osoba nie znalazła sobie...
Że ta osoba nie znalazła sobie przyjaciół naszej społeczności. Że o ile nie odeszła tak, jakby powiedzmy sobie, urzędowo, że nadal uczęszczała na nabożeństwa, to jednak nie jest jakby takim zupełnie aktywnym członkiem, że na szczęście ostatnio się to zmienia, bo myślę, że też dużą rolę odgrywa zbór też, czy jest to miejsce właśnie, do którego chce się przejść, czy jest to miejsce, do którego się chodzi, bo po prostu jest to wymagane przez jakieś tam społeczne uwarunkowania, czy jest to miejsce, do którego się chce iść, porozmawiać. Myślę, że od pewnego czasu jest tak w moim zborze i ta osoba też, myślę, że trochę się otwiera na Boga przez to. Bo myślę, że często jest tak, że to zamknięcie się na społeczność wiąże się też z zamknięciem się na Chrystusa i na Ewangelię. Że często jest to łącznie razem. Jakby, bo gdyby chodziło tylko o to, że to nie jest zamknięcie się na Boga, tylko zamknięcie się na naszą społeczność, to nie jest takie złe. Ale jeśli to jest jakby hurtem rozważane, to jest to szkodliwe. No, dziękuję.
Wiecie, na czym polega problem? Każdy z was o tym wie. Przyjaźń to jest po trosze tak jak z miłością. Tego się nie da zadekretować. Prawda? No wiecie, nie mogę wziąć dwojga osób z was. Nie mogę cię wziąć, Karolu, za kołnierz i powiedzieć, zaprzyjaźnisz się z tym, a tym chłopakiem. No wiesz, że to na nic, prawda? Albo się zaprzyjaźnisz sam, nie? Albo nic z tego nie będzie. No nie, to z miłością jest też trochę inaczej. No wiesz, no miłości też się nie da zadekretować, prawda? Albo kogoś pokochasz, albo nie. No. Ale to jest inna historia i może o tym porozmawiamy przy następnej okazji, prawda? A już w grę wchodzą jakieś instynkty, a poza tym, jeżeli dwoje młodych ludzi jest przymuszonych prowadzić wspólne gospodarstwo. Ja się śmieję, podobno zesłańców syberyjskich to tak żeniono, tak kojarzono pary, że ustawiano rzędem plecami do siebie mężczyzn i kobiety, pilnowano tylko, bo się liczba zgadzać musiała. Potem na komendę w tył zwrot, no i kogo zobaczyłeś naprzeciw siebie, no z tym miałeś się pobrać. Nie śmiejcie się, mnie się ten proces wydaje być zupełnie naturalny. Bo jeżeli żyjecie w trudnych, przymusowych warunkach, na Syberii nie było lekko, prawda? No wiadomo, że we dwoje lepiej. No to jeżeli przymuszą cię do tego, że musisz zamieszkać w jednej chacie z kobietą, której wcześniej nie znałeś, a ona okaże się być dobra z natury, a ty też będziesz dla niej dobry i oboje będziecie do tego solidni i pracowici, to macie wszelkie zadatki na dobre małżeństwo. Jeżeli nikt z was nie chce gadać, to ja będę kontynuował ten temat, bo on jest fajny sam w sobie. No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie chatę z jedną izbą, prawda? Nie znacie się. Akurat się zetknęliście, bo was twarzami odwrócono. No to dają was do tej izby, bo pierwszą noc na pewno spędzicie w osobnych łóżkach, prawda? No, ale obudzicie się następnego dnia, jest zimno. Trzeba napalić w piecu. No chłop pójdzie narąbać drew. Ty się będziesz poczuwała do tego, że jak się już w piecu napali... Przepraszam. Zapomniałem o wyłączeniu telefonu komórkowego. Jak chłop w piecu napali, to ty się będziesz poczuwała do tego, żeby przyrządzić jakiś chociażby skromny posiłek. Więc coś tam przyrządzisz. Jak to już będzie zrobione, no to coś wspólnie zjecie, prawda? Potem będzie trzeba pomyśleć, co dalej. No nie? No więc jakieś wspólne zajęcie. Jakaś wspólna praca. Tą chatą trzeba będzie potem posprzątać. Potem pewnie tak będzie przeciekał. Nie, no to znowu chłop na ten dach wyjdzie po jakiejś drabinie i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie, jak przyjdzie zima, no to dojdziecie do wniosku, że pewnie lepiej będzie położyć się razem do jednego łóżka. Jesteście małżeństwem. Nawet jeżeli wam pop, czy tam carski urzędnik tego ślubu oficjalnie nie udzieli. I jeżeli uczciwie dochowacie sobie wierności i będziecie się nawzajem wspierać, to będziecie dobrym małżeństwem. Tylko że tam w grę wchodzą instynkty, bo to jest kobieta i mężczyzna. Prawda? Nie ma instynktu, który by pociągał jednego chłopaka do drugiego i jedną dziewczynę do drugiej, no nie? A przyjaźni się przeważnie szuka wśród osób tej samej płci, no nie? Ja nie mówię, można się zaprzyjaźnić z osobą płci przeciwnej, ale przeważnie dotyczy to ludzi, którzy już mają jakichś swoich partnerów życiowych, bo jeżeli chłopak przyjaźni się z dziewczyną i są to ludzie młodzi, to granica między przyjaźnią a jakimś przywiązaniem, nie mówmy jeszcze o miłości, jest tutaj bardzo płynna. Wiecie, o co chodzi, prawda? Można się zaprzyjaźnić z dziewczyną, ale przeważnie wtedy, kiedy swoje instynkty seksualne ulokowałeś już gdzie indziej. No więc będziesz szukał przyjaźni wśród kogoś tobie bliskiego i chłopaka, a tu już nie grają roli instynkty. Tu już jest kwestia jakiejś łączności duchowej, prawda? To jest kwestia, nawet można byłoby to nazwać, jakiejś autentycznej duchowej społeczności. Przecież nie z takim uczuciem wyższym i tego się nie da zadekretować. Teraz wymówcie. Opowiedzcie o waszych własnych doświadczeniach. Może ktoś z was miał takie wiry, że zastanawiał się, albo już był blisko, powiedzmy tak na skraju, odejść czy zostać. Jeżeli ktoś z was to miał, to co was przekonało, żeby jednak zostać? No mów prawdę.
Ja takie rzeczy miałem.
I zatrzymali mnie przyjaciele, których tutaj mam. Ponieważ to, że tutaj się wychowałem, w tej społeczności, nabyłem tutaj przyjaciół, to powoduje pewną stabilność, prawda? I wydaje mi się być to dobrym, mimo różnych problemów, które przechodzimy i powodów, które mogą spowodować, że będziemy czuć się blisko momentu, kiedy będziemy chcieli, powiedzmy, odejść. Przyjaciele mnie tutaj zatrzymali. Ja się z tego cieszę, że ich tutaj nabyłem, ponieważ to, że ich tutaj mam, to powoduje we mnie dużo, bardzo wielką radość. I to, o czym mówiłeś na początku, o tym nastolatku, dla mnie jest ciężkie i nie chciałbym się wczuwać, nie chcę się wczuwać nawet za bardzo w jego sytuację, ponieważ mogę przypuszczać, co może przeżywać. Bo ja zawsze tych przyjaciół miałem. Może to spowodowało, moja osobowość to powodowała, że zawsze gdzieś ich sobie odnajdywałem. A jeżeli ktoś nie potrafi sobie znaleźć przyjaciół, bądź czuje się być nietolerowanym, to ja się nie dziwię, że on może być na granicy, gdzie powie sobie dość i będzie szukał otoczenia, którego zaakceptuje.
Wiecie, w czym jest rzecz? Biblia ma przykłady przyjaźni. Dawid i Jonatan to jest przykład koronny. Przyjaźń, która mogła być przyjaźnią no, do grobowej deski. No, nie była, los rządził inaczej. Ale przykład, on nie jest zupełnie dopasowany do naszej sytuacji, ale sądzę, że on odda istotę rzeczy. Przykład Pana Jezusa i apostołów jest jednak wymowny. Ma 12 wybranych, 11, którzy dochowują mu wierności. Tylko ich prosi na ostatnią wieczerzę. Nie prosi Marii, swej matki, nie prosi Marii Magdaleny, nie prosi Marii i jej siostry Marty, nie prosi Łazarza. Zauważcie, nie prosi całego mnóstwa bardzo bliskich mu osób. Tych, które będą pod krzyżem na przykład, prawda? Gdzie nie będzie apostołów. Nie prosi ich na ostatnią wieczerzę. Prosi 12. A jednak spośród tych 12 za każdym razem ma swoich 3 ulubionych. Prawda? Żeby za każdym razem wybierał innych. No, niechby się między tymi kilkoma jedna tylko powtarzała. Ale nie. Na górę przemienienia Pańskiego bierze Piotra, Jakuba i Jana. W Ogrojcu, kiedy się będzie sam modlił, bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zawsze tych 3 ma najbliższych. To jest uderzające, że jednak z tych 11 3 sobie najbardziej upodobał. Tak samo jest z nami, prawda? My możemy wszystkich szczerze nazywać braćmi i siostrami w Chrystusie. Nie każdego z nich nazwiecie swoim przyjacielem. Ja też nie każdego z nich swoim przyjacielem nazywam. Byłbym wtedy nieszczery, prawda? Ale wracam do tego, no nie da się przyjaźni zadekretować. Ty byłeś, Pawle, kiedyś tak faktycznie na granicy odejścia? Czy nie doszedłeś do tej granicy? No, że jej nie przekroczyłeś, to wszyscy wiemy, prawda? Bo tu zostałeś, ale byłeś faktycznie tak blisko granicy odejścia, czy nigdy nie doszedłeś tak blisko? Nie musisz odpowiadać, ale wolałbym, żebyś powiedział.
Nachodziły mnie takie myśli.
Pewnie.
To ja powiem o przykładzie z mojego domu. Z tego, co wydaje mi się, co mogło wpłynąć na bliską mi osobę. Więc wydaje mi się, że na decyzję tej bliskiej mi osoby na pewno wpłynęła pewnego rodzaju, może to brzydko nazwy, ale coś w tym jest, taka rytualizacja jakiegoś obrządku. Z jednej strony trudno powiedzieć, no bo trudno, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrządki religijne, żeby nie było tak pewnych utartych schematów nabożeństw, prawda? Aczkolwiek ważne jest to, żeby był w tym wszystkim duch jakiś, prawda? Żeby był nie jakiś, tylko Duch Boży najlepiej. I co takiego jeszcze? Tyle chyba na razie. Dobrze, dziękuję.
Pewnie.
Tak do tego, co Gosia powiedziała, bo właśnie jakby jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli ktoś odchodzi od nas ze społeczności dlatego, że na przykład nie znalazł sobie przyjaciół, gdzie się lepiej czuje w innej grupie ludzi, to jakby pół biedy dla nas jako dla społeczności, w sensie, że no tak jak tu było powiedziane, no nie możemy nikogo zmusić, żeby się z kimś zaprzyjaźnił, po prostu no, powiedzmy nie nasza wina, ale też się spotkałam z takimi przypadkami, że ktoś odszedł od nas i odszedł do innej społeczności, nie? Czyli to do końca nie jest tak, że odszedł, bo umiłował ten świat, tak jak Demas, bo odszedł, bo chciał karierę robić, bo nie miał czasu i tak dalej, tylko odszedł dlatego, że czuł, że nie jest tu tak blisko Boga, jakby chciał. I spotkałam się z taką osobą, byłam w nowym zborze tej osoby, który był powiedzmy podobny do naszych zborów, jeżeli chodzi, nie było tam nic takiego, to nie był, nie wiem, kościół katolicki czy jakiś taki coś zupełnie innego, tylko powiedzmy podobny. I rzeczywiście ta osoba nam powiedziała, że no chodziłam do mojego zboru i mój duch gasł tam, po prostu miałam dużo energii, chciałam coś pokazać innym, chciałam przekazać, aż ty mnie tak gasili. I ja po prostu stwierdziłam, muszę ratować samą siebie i poszła gdzieś do jakiejś gdzieś do zboru, bo to nie chodzi o konkretnie o społeczność, tylko o zbór, grupę ludzi, gdzie czuła, że ta jej religijność się rozwija. I to jakby wydaje mi się, że jest dosyć takie oskarżające dla nas, nie? Że jeżeli osoba odchodzi nie dlatego, że kocha świat bardziej, tylko dlatego, że czuję, że wśród nas na przykład nie jest tak blisko Boga, jakby chciała. To może taka jedna rzecz jeszcze, że ogólnie taką ostatnio rozmawialiśmy u nas na nabożeństwie o roli krytyki, że są ludzie, którzy chcą coś robić, więcej może niż reszta braci i często się spotykają z takimi słowami krytyki. To się wydaje tak, że każdy może powiedzieć swoje zdanie i tak dalej, ale że jednak czasem jak, nie wiem, ktoś jest młody i nawet robi coś nie do końca, co się braciom podoba, to też ta, czy jego rówieśnikom, to też taka ciągłe krytykowanie i nawet takie rzeczy, które może można by było zostawić i dać rozwinąć się osobie, też prowadzi do tego, że gdzieś tam ta osoba się czuje odrzucona i może szuka miejsca, gdzie zostanie zaakceptowana.
Jeżeli ja mogę jeszcze dopowiedzieć, bo właśnie rozmawialiśmy wtedy o zgorszeniu. O tym, że nie jest prawdziwym zgorszeniem to, jeśli komuś na to nasza jakaś inicjatywa się po prostu nie podoba. Nie, że ona jest niebiblijna czy jakaś nie zła, tylko po prostu komuś się ona nie podoba, on by chciał to robić inaczej albo uważa, że powinno się robić inaczej. Myślę, że to jest prawdziwym zgorszeniem, jeśli ktoś rezygnuje z tej swojej inicjatywy ze względu na to, że ktoś komuś się to nie podoba. Myślę, że to jest prawdziwe zgorszenie i właśnie o tym rozmawialiśmy, że jednak Pan Bóg bardzo potępia taką postawę. Taką postawę, że doprowadza się ludzi do tego, że oni nie robią dobrych rzeczy. Tak samo jak do tego, że robią złe rzeczy. Tak samo jest to złe, kiedy nie robią dobrych rzeczy, kiedy chcieliby albo mogą. Myślę, że Biblia to potępia bardzo surowo. Mówi, że lepiej jest takiemu, żeby mu zawieszono kamień młyński i żeby został utopiony. Dziękuję.
To się, prawdę mówiąc, bezpośrednio wiąże z tym, co mówił mi nie ten nastolatek, ale ta osoba ode mnie o te prawie kilkanaście lat starsza. Mówi, że ludzie z jej generacji chcieli coś zrobić, no ale się nie dało, bo starsi zabronili. Wiecie, no, w Biblii jest bardzo prosta odpowiedź na tę kwestię. Ciekawe, że apostoł napisał to w liście do Koryntian, do zboru, jak wszyscy wiecie, do zboru, który cierpiał na wewnętrzne podziały i rozłamy. Jedni opowiadali się po stronie apostoła Pawła, inni po stronie apostoła Piotra, jedni po stronie Apollosa, inni po stronie innego nauczyciela, jeszcze inni przypisywali sobie z dumą, że oni należą do samego Chrystusa. Nie bez pewnej wyniosłości, że my się nie przywiązujemy do ziemskiego nauczyciela, ale do samego Chrystusa należymy. No i zbór wewnętrznie podzielony. I do tego zboru apostoł kieruje uwagę, że mówi, we zborze to powinno być tak jak w ciele ludzkim. Porównanie jest bardzo proste i trafia do najprostszego umysłu. Możecie sobie to znaleźć. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. I apostoł pisze tam bardzo prosto. Ciało zbudowane jest z narządów, które są bardzo różne ze swojej natury i spełniają rozmaite funkcje. Oczywiście jedne z nich są ważne, inne są ważniejsze. Wiadomo, że oko, czyli umiejętność widzenia, jest dla człowieka mimo wszystko bardziej istotna niż ucho, ponieważ ślepota to jest o wiele cięższe kalectwo niż utrata słuchu, prawda? Człowiek niewidomy to jest człowiek ciężko okaleczony, z pewnością o wiele ciężej, aniżeli człowiek, który przestał słyszeć. Większość zmysłów, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego, odbieramy przy pomocy wzroku, to jest zupełnie naturalne. A już zmysł węchu, no to w ogóle schodzi na dalszy plan, no bo ostatecznie taki uszczerbek niektórzy go doznają, chociażby z powodu przewlekłych procesów zapalnych. Utrata węchu to nie jest w żaden sposób ciężkie kalectwo. Ale apostoł mówi tak. Nie ma najmniejszego powodu uważać, żeby oko, które jest najważniejszym narządem zmysłu, wynosiło się ponad inne, albo wręcz przyjmowało w stosunku do innych narządów zmysłu postawę wykluczającą. Nie można powiedzieć, żeby, nie może oko powiedzieć do innych narządów, macie być wszyscy tacy sami jak ja, ponieważ ja jestem najważniejszy. To są słowa apostoła. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset 21. Nie może tedy rzec oko głowie, nie potrzebują ciebie, albo zaś głowa nogą, nie potrzebują was. Albo werset 15 i 16. Gdyby rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Jeżeli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Apostoł mówi właśnie o tym. Wiadomo, że ręka jest dla człowieka ważniejsza niż noga. Ludzie, którzy stracili na przykład skutkiem wypadku rękę albo nogę, to łatwo się przekonają, jak się porównają ze sobą, utrata którego narządu jest bardziej bolesna. Oczywiście, że bardziej dokuczliwa i bolesna jest utrata ręki. To jest kalectwo. Na drewnianej nodze stosunkowo dobrze można chodzić. Utrata ręki, szalenie trudno to zastąpić, nawet przy dzisiejszym stanie techniki. Prawda? A mimo to apostoł mówi, nie może ręka powiedzieć nodze, nie należysz do ciała. Albo nie może noga sama z siebie powiedzieć, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Musi być jakaś współpraca, pomimo tego, że te narządy spełniają z gruntu odmienne funkcje. Prawda? I nie da się zmusić języka do tego, żeby widział, ponieważ język służy do czegoś zupełnie, ale to zupełnie innego. I jeżeli mamy dobrze funkcjonować jako społeczność chrześcijańska, społeczność, która się buduje na Nowym Testamencie, na nauce apostołów, na fundamencie apostołów i proroków, mówiąc słowami Biblii, to nie możemy o tym zapominać. Nie możemy wszystkich mierzyć naszą miarą i wszystkich według sznuru, który nam Pan Bóg wyznaczył, tak samo odmierzać. Musicie być tacy sami jak my, inaczej nie należycie do nas. Taka postawa wykluczająca skutkuje autentycznym wykluczaniem. Jeżeli ktoś stosuje to twardo i bezwzględnie i z żelazną konsekwencją, to się w konsekwencji doczeka tego, że niektórzy odejdą. A mimo, że noga jest mniej ważna niż ręka, to nie oznacza, że człowiek ma sobie obcinać nogi tylko dlatego, że jego nogi nie są rękami. To jest też kalectwo. Ciężkie kalectwo. I niestety we zborach, w których o tym zapomniano, mamy takie właśnie przykłady okaleczonych społeczności. Ja znam osobiście przypadek kogoś, kto do naszej społeczności się zupełnie nie potrafił wpasować. To jest kwestia pewnej osobowości. Wiecie, jakby to powiedzieć, nie wiem, czyście się kiedyś nad tym zastanawiali. Czemu chrześcijaństwo w jego formie protestanckiej, które jest niewątpliwie o wiele bardziej racjonalne niż Kościół rzymskokatolicki albo prawosławny, jeżeli chodzi o ich wierzenia, prawda? No jest to jednak bardziej logiczne, bliższe Biblii. Czemu Kościół protestancki nie zdominował całego chrześcijaństwa? Czemu w dawnej Polsce, w XVI i XVII stuleciu, kiedy powstał zbór ariański, zbór bardzo racjonalny, ich, powiedzmy, naczelnym hasłem była wiara zgodna z rozumem i to im się w dużym stopniu udało. Oni rzeczywiście w oparciu o Biblię potrafili udowodnić swoje poglądy. Historycy religii zgodnie przyznają, że z punktu widzenia rozumienia Biblii, z punktu widzenia doktryny, tam dogmatu, Arianie byli najdoskonalszym wyznaniem Rzeczypospolitej Polskiej. Nigdy nie stali się wyznaniem dominującym. Zawsze byli nieliczną garstką. Widocznie jest część ludzi, którym te sprawy są po prostu obce, którzy tego nie potrzebują. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest Wielki Piątek w Kościele Prawosławnym, prawda? Prawosławie, którego obyczajowość jest zupełnie odmienna niż obyczajowość naszej społeczności protestanckiej. A mimo to prawosławie jakoś istnieje po dzień dzisiejszy i są narody, w których ma się całkiem dobrze. Przetrwało w Rosji bezwzględne komunistyczne prześladowania. Znaczy, że są ludzie, którym ten typ religijności odpowiada. Mój wywód jest dość długi, ale zmierzam do tego, że jest to też w pewnym stopniu kwestia osobowości. Osoba, o której mówię, miała taką naturę, że doskonale się mieści we zborze o orientacji zielonoświątkowej. Natomiast w takiej porządnie ułożonej, racjonalistycznej społeczności jak nasza, gdzie ujawnianie uczuć religijnych, jakaś egzaltacja czy temu podobne rzeczy są niemile widziane, to komuś takiemu trudno sobie u nas znaleźć miejsce, prawda? No i pewne rzeczy będą zawsze nieuniknione, bo wiadomo, że ludzie różnych rzeczy szukają. Widocznie są tacy, którym odpowiada ten barwny obyczaj prawosławny, pewien pełen symboli. Można to jakoś zrozumieć, prawda? Ale są jednak sprawy, kiedy wyznaje się nie tylko tego samego Pana Boga, ale jeden i drugi usiłują wiernie opierać się na Biblii, są szczerze przywiązani do naszej społeczności, jeden i drugi chce coś zrobić. A jeden mówi drugiemu, ty robisz źle. I to jest problem. Ja uważam, że ukrywa się pod tym ten sam duch, który nie był obcy apostołom, którzy potrafili nawet przy ostatniej wieczerzy posprzeczać się o to, kto z nich jest największy. To nie jedyny przypadek w Ewangelii, jak wiecie, prawda? Ten był ostatni, kiedy toczyli spór, kto jest największy. Podczas ostatniej wieczerzy. Ostatni spór apostołów o to, kto jest największy. Ewangelista Łukasz to opisuje. Powiedzieć komuś, jestem większy od ciebie, albo ty jesteś mniejszy ode mnie, na to się nikt nie zdobędzie, bo przykłady ewangeliczne są zbyt wymowne, aby ktoś z nas mógł sobie na to pozwolić. Ale jeden może powiedzieć drugiemu, praca, którą wykonujesz dla naszej społeczności jest zła. Ale pod tym się ukrywa dokładnie ten sam duch, prawda? Bo jeżeli moja praca jest dobra, twoja jest zła, to kto z nas jest większy? Proste, nie? A to można wprost powiedzieć, bo ja się nie wywyższam. Ja tylko powiedziałem, że to, co ty zrobiłeś, Pawle, jest złe. Ale nie uważam, że jestem większy od ciebie. Inna rzecz, że nie przypominam sobie żadnej sprawy, którą ty byś zrobił lepiej ode mnie. I najlepiej byłoby, żebyś w ogóle nie działał publicznie. Nie zabieraj głosu, teraz ja mówię. Najlepiej, żebyś w ogóle nie zabierał głosu publicznie, tylko cicho siedział. Ale nie jesteś mniejszy ode mnie. Ja się nad ciebie nie wywyższam. Ale nic nie rób, bo co robisz, robisz źle. Niech cię tak traktują przez rok, dwa, trzy. Zostaniesz w tej społeczności? Nawet jeżeli zostaniesz, to zostaniesz cieleśnie. Bo twoja żona jest do niej szczerze przywiązana i chcesz dzieci wychować. Ale duchem jesteś gdzie indziej, prawda? To jest przykład z ciała. Ręka nie może powiedzieć, nodze, nie należysz do ciała. Oko nie może powiedzieć do ucha, nie należysz do ciała, bo nie jesteś okiem. Niestety u nas takie przykłady, no, miewają, no, zdarzają się, bywają.
Myślę, że takie przykłady zdarzają się wszędzie. Natomiast dobrze jest mówić o sobie. Wydaje mi się, że ten temat ja osobiście podzieliłbym jakby na takie dwie części. Na moment, kiedy ja mam wpływ i mogę mieć jakby faktycznie jakiś wpływ na społeczność, a taki moment, kiedy jeszcze tego wpływu jakby nie mam. Kiedy jestem na tyle może, nie wiem, mały, słaby, że generalnie go nie mam i wydaje mi się, że wtedy mądrość społeczności polega na tym, że to oni, że społeczność, czyli osoby starsze, powinny jakby tą możliwość znaleźć dla tego młodego człowieka i wydaje mi się, dla mnie osobiście tutaj przykładem jest historia Ruth i Booza, gdzie tak naprawdę Ruth, która była kimś z zewnątrz, została zaopiekowana. Booz się nią zaopiekował, tak? On chciał jej pokazać, nawet ten werset, tu zawsze mam go podkreślony, że powiedział wtedy rzekł Booz do Ruth, słuchaj córko moja, nie chodź na inne pola, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Wydaje mi się, że te dwa wersety mi pokazują, że w jaki sposób na mnie, jako osobie już teraz patrzę, jako osobie starszej, jest odpowiedzialność, żeby pewne rzeczy pokazać, żeby pewne rzeczy zachwalić, żeby pokazać dobre środowisko, żeby tą osobą, która przychodzi, a może czuć się dziko, bo to jest mała bitka wśród Żydów, żeby jej po prostu ją po prostu wspomóc. I wydaje mi się, że takie jest jakby na mnie zadanie, jeśli chodzi o tych, którzy są młodsi. I w tym momencie młody człowiek jakby ma mniejszy wpływ, no bo ta Ruth, jaki miała wpływ, czy ci żeńcy by ją tam nagabywali, czy nie. Nie miała żadnego praktycznie. To była tu odpowiedzialność starszego, no, przepraszam, Booza, żeby nie nagabywali, żeby to miejsce, w którym zbiera, żeby jej się mile kojarzyło i twierdziła, no nie chcę iść gdzie indziej, będę zawsze sobie chodzić na to pole. Natomiast druga sprawa, jeśli jestem osobą już starszą, mającą wpływ, to wydaje mi się, że ja jako ojciec rodziny na przykład chciałbym mieć wpływ na rodzinę, chciałbym mieć wpływ na dzieci, na żonę. Nie chciałbym mieć tego wpływu takiego teokratycznego, że tylko moje zdanie się liczy i nic więcej, natomiast chciałbym mieć wpływ i wydaje mi się, że bardzo wiele ode mnie zależy, żeby tak się stało. Jeżeli będę oczekiwał, żeby moje dzieci robiły to, co ja chcę, mówiły w taki sposób, jak ja chcę, ale ja im tego nie powiem, jak ja tego pragnę, ja im tego jakby nie pokażę, nie dam przykładu, no to przepraszam, ale jakim sposobem ta osoba może się domyślić? Wydaje mi się, że wiele zależy ode mnie i przykłady biblijne pokazują mi, że Abraham, że tak powiem, nie był pod wpływem człowieka, jak dostał wizję, miał gdzieś pójść, to że tak powiem, Bóg, jeśli jest społeczność między nim a Bogiem, to on bierze i idzie. Jeśli Dawid miał stanąć przed Goliatem, to nie miał strachu ludzkiego, tylko po prostu wiedział, kto za nim stoi. Stoi za nim Bóg. Jak Nehemiasz miał wizję odbudowy pewnych rzeczy, to on się nie bał przeciwności, o których tam mamy wspomniane w księdze Nehemiasza, tylko on budował, bo on miał wizję. Wizja jest poprzedzona modlitwą. I wydaje mi się, że jak zaczniemy budować na ludziach, dziadek mi to kiedyś powiedział, to bardzo źle skończymy. Mamy budować na Bogu. I nasza wizja nie opierać się na ludziach. Bo każdy człowiek może mieć swoje życie kierowane jest osobno. Jeśli wybuduję na jednym człowieku, to niestety mogę się na tym zburzyć. Wydaje mi się, że tym Bogiem, którym mamy budować, jest Jezus. Wydaje mi się, że jakby na ten punkt mamy patrzeć. Jeśli będziemy patrzeć, że stuprocentowym odzwierciedleniem naszych relacji z Bogiem jest społeczność, to wydaje mi się, że to nie jest dobry punkt wyjścia. Punktem wyjścia jest to, jaka jest relacja między mną a Bogiem. Jeśli taką relację chciałbym, żeby mieli inni, to powinienem mówić o mojej relacji z Bogiem. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które ludzie patrzą, widzą, słyszą i w tym momencie może coś się zadziać. Wizja to nie jest rzecz, która spełnia się w ciągu 5 minut. To się spełniać może przez całe życie. Nie opierałbym mojej drogi do Boga na ludziach. Społeczność, wydaje mi się, nie powinna być najważniejszą rzeczą, powinna być częścią mojej wędrówki do Boga. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejno. Dawid, daj mikrofon, potem ty będziesz drugi i Iwanka trzecia. Puść mikrofon wstecz.
Z tego, co Tomek powiedział, środkowym wersetem Biblii jest z Księgi Psalmów 118 rozdziału 8 werset. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. My nie mamy wpływu na to, mamy taki wpływ na społeczność, ile my możemy sami wnieść od siebie. Natomiast ludzie są tylko ludźmi, są na różnych etapach życia, mają różne ambicje. Nie możemy tego zmienić. Czasem jest tak, że możemy się gorszyć ich zachowaniem w stosunku do nas, tym, że uważamy, że co innego wynika z Pisma Świętego, inne wartości prezentują, a inaczej się zachowują. Natomiast czasem są tylko ludźmi. Wydaje mi się, że my musimy się skupić na tym kontakcie z Panem Bogiem i też takim staraniem się zrozumienia też innych braci, bo jeżeli będziemy skupiać się na społeczności przede wszystkim, na tym, żebyśmy odbierali, oczywiście to jest bardzo ważne, bo nawet tutaj mówiliśmy, że jeżeli tu przyjeżdżamy, to chcemy naładować swoje akumulatory, ale czasem się zdarzy, że tak nie będzie. Mi się wydaje, że jest to też dzieło złego, że tak czasem jest. I musimy starać się mimo wszystko budować nasze relacje z Bogiem również na czymś innym. Dziękuję.
Ja też chciałem troszkę do tej myśli, co Tomek rozpoczął, bo wydaje mi się, że według mnie to też może, jak przysłuchując się tym wypowiedziom wcześniejszym, może nie najważniejszym kryterium dla mnie osobiście są ludzie. Może to tak brzmi troszkę tak nieładnie, aczkolwiek powiem, jak ja to rozumiem. Bo na pewno to jest bardzo ważna część tego, bo to tworzy społeczność, to wiemy o tym. Natomiast każdy młody na pewno wie, że zaczynał przyjeżdżać na społeczności, na młodzieżowe, dlatego, bo byli koledzy, były koleżanki, były jakieś tam sympatie, to się tego nie ma co ukrywać. I to przyciąga. I to jest dobry taki początek rozpoczęcia społeczności, nawiązania kontaktów. Ale wiemy, że gdybyśmy tylko na tym opierali swoją społeczność, to przyjdzie taki dzień, gdzie po prostu może być
może być jakoś gorzej, może możemy się zawieść na kimś, może ja znam takie przykłady swoich kolegów, gdzie kiedyś po prostu dziewczyna nie chciała chłopaka, który ją wybrał sobie, no i on już go teraz nie ma w naszej społeczności. Bo jako młodzieniec budował właśnie społeczność na tym, że on będzie z nią, już sobie tam wymarzył przyszłość, natomiast czar przysł, nie ma go. I właśnie się teraz zastanawiam, czy dobrze jest podawać przykład przyjaźni, no ludzi na pierwszym miejscu, czy to nie powinien być właśnie Pan Bóg, Jezus Chrystus, a może jakoś tak bardziej, żebyśmy to zrozumieli, to może jakiś wpływ, Duch Chrystusowy, Duch Ewangelii, ponieważ no, wiemy, że taki przykład, jak brat podał z tym Dymasem, to tak samo można było podać przykład syna marnotrawnego. Wziął sobie, chciał po prostu poczuć ten świat, wziął to, co przypadało dla niego i wyruszył. Na szczęście dobrze się to skończyło, że miał gdzie wrócić. Natomiast tak się zastanawiałem, czy taki może przykład taki bliższy jakiemuś takiemu naśladowaniu czy wzorowi, to myślę, że Pan Jezus był takim przykładem, gdzie zbudował społeczność, która różniła się bardzo no, praktycznie wszystkim od tego, jaka była wcześniej w Izraelu. Natomiast widzimy też podobne takie zachowania ludzkie, że budując oni społeczność na Jezusie, na tym, co czynił, cuda i te piękne rzeczy, to z chwilą Jego śmierci rozeszli się. Musiał przyjść ta obietnica, ten pocieszyciel i to jest, myślę, czymś, co buduje społeczność, co powoduje, że społeczność jest trwała, bo ludzie umierają, ludzie przemijają, nasze ciała też starzeją się. Już potem jest tak, ja nie mam takiej może takie doświadczenia, ale babcia mówiła mi kiedyś, że w końcu ludzie starzeją się i już nie są tacy dla siebie piękni, ale pewne uczucia, pewne wspólne dążenia, pewne jakieś takie rzeczy, które nie są cielesne, ale przebijają tam do głębi, one zostają. I myślę, że powinniśmy się kierować właśnie takimi rzeczami. I na przykład to, co mnie trzyma w społeczności, to tak jak powiedziałem, zaczynało się od takich cielesnych takich rzeczy, jak znajomi, jak społeczność, jak chęć spotkania się. Natomiast teraz na przykład, gdybym miał tą ankietę wypełnić, to tak jak brat, to ostatnio na pewno, ale chyba bardziej tą środkową, czyli wierzenia, bo dużo jest społeczności podobnych, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że jest jedna, która ma status dawania zbawienia, bo takich nie ma teraz już. Możemy po prostu tylko tym Duchem Chrystusowym wspomagać się. I nie można mówić, że jest społeczność, która będziemy w niej, to będziemy zbawieni, ale możemy sobie w społecznościach pomagać i dążyć do tego. I wydaje mi się, że najważniejszym takim pytaniem, które powinniśmy sobie zadać nawet na tej społeczności, to czego ja dążę w życiu, do czego ja chcę. I powinniśmy tak budować tę społeczność, żeby ona nam pomagała do tego celu dążyć. Dziękuję.
Dawid, albo ja wyraziłem się nie dość jasno, albo ty nie zrozumiałeś mnie do końca. Wiesz, czym jest rzecz? Kiedy wychodzą z problemu tego nastolatka, który mówi, że ma problem, bo nie może, nie tylko, że nie może znaleźć przyjaciół, to ma problem z tym, jak on jest traktowany przez jego rówieśników w naszej społeczności. Zaczcie dwie sprawy ze Starego i Nowego Testamentu. Zacznijmy od Nowego. Apostoł Piotr pisze do małżeństw, gdzie żona jest wierzącą chrześcijanką, mąż nie. Pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 3, werset 1. Żony, bądźcie poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne postępowanie żon, bez słowa byli pozyskani. Bez słowa. W czym jest rzecz? Łatwo sobie to wyobrazisz, nie tylko ty, Dawidzie, że jeżeli byś, będąc poganinem z urodzenia, ożenił się z dziewczyną, która jest chrześcijanką i ona byłaby gorsza dla ciebie i gorszą matką byłaby dla twoich dzieci niż żony twoich rówieśników, twoich kolegów, którzy też są poganami z urodzenia i urodzili się z pogankami, to co ty byś powiedział o jej chrześcijaństwie? To jest niewiele warte, prawda? I powiedziałbyś słusznie. No bo każdy powie takiej kobiecie, jak ty możesz mieć na ustach słowa Ewangelii i słowa Chrystusa, a jesteś dla mnie niedobrą żoną i jesteś złą matką dla naszych dzieci. Gdzie jest twoje chrześcijaństwo? Ile jest warte twoje chrześcijaństwo? Jeżeli to wyznajesz, to to jakoś powinno się przejawić w twoim życiu. I w tym znaczeniu pisze apostoł Piotr. Żony, bądźcie dla swoich mężów, niewiernych mężów, takie, żebyście ich pozyskały bez słowa. Nie trzeba mówić. Samym waszym postępowaniem możecie je zdobyć. Wracamy do Rut. Rut przebywała przez swoje młode lata w swojej rodzinnej krainie, w otoczeniu swoich rodaków. Przecież to Noemi ze swoim mężem i synami wyemigrowała z Izraela z powodów ekonomicznych, bo był głód, prawda, do Moabu i tam żyła. A więc Rut przebywała w swoim, nawet jeżeli nie rodzinnym, to w swoim plemiennym otoczeniu. Była Moabitką i mieszkała w Moabie. Z Izraelitami miała do czynienia o tyle, że jej mąż był Izraelitą, jej teść był Izraelitą i jej teściowa była Izraelitką. Ale mąż dość wcześnie umarł i teść też dość wcześnie umarł. Została jej teściowa. I jeżeli się czyta historię Rut, to ja nie odnoszę wrażenia, że Rut dochowuje towarzystwa wierności Noemi, dlatego że Rut nawróciła się na wiarę Pana Boga Izraelskiego. Ona nie mówi, nie opuszczę cię, bo chcę dochować wierności twojemu Bogu. Ona mówi odwrotnie. Nie wiedź mnie do tego, żebym cię opuścić miała, żebym od ciebie odejść miała. Mówi, gdzie pójdziesz, tam z tobą pójdę, gdzie umrzesz, tam z tobą pochowana będę, Bóg twój będzie Bogiem moim i lud twój będzie ludem moim. Noemi pozyskała Rut postępowaniem, które sądzę, że dla większości ludzi to się nawet nie mieści w głowie. To jest niesamowite, że Rut przebywając w otoczeniu swojego plemienia, tak się przywiązała do swojej teściowej, a pewnie teść i mąż też byli dla niej dobrzy, że postanowiła teściowej dochować wierności do samego końca. Mówi, gdzie umrzesz, tam chcą być pochowane. I zostawia naród, idzie do obcego narodu. Wiesz, to nie jest sprawa tego, że ona uwierzyła w Pana Boga Izraelskiego i Pan Bóg jej nakazał. Nie. Przywiązała ją jednak Noemi. Wiesz, o co mi chodzi. I znowu wracam do tych związków międzyludzkich. Ja się zgadzam z tym, że idea jest wzniosła. A my jesteśmy tylko ludźmi. Ale wzniosła idea powinna nas choć trochę uwznioślić. Wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli będziemy mieli na ustach święte słowa, a nasze postępowanie nie będzie lepsze niż postępowanie ludzi, których spotykamy na co dzień w naszym świeckim otoczeniu, no to innymi oczami spojrzymy na tę społeczność, a jeżeli zdarzy się takie nieszczęście, że będziemy dla naszych bliźnich, dla naszych braci w wierze gorsi niż są dla nich ludzie z ich świeckiego otoczenia, to jest to krach naszej społeczności. Rozumiesz mnie, bo same święte słowa nie wystarczą. Przeciwnie, postępowaniem można odstręczyć, samymi słowami trudno jest zdobyć. Wiesz, w tym punkcie bronię jednak swojego stanowiska. Związki międzyludzkie są ważne. Te oczywiście można nawiązać słowami, prędzej można popsuć słowami, natomiast przede wszystkim liczy się umiejętne postępowanie. Przeważnie pozyskasz kogoś czynem. Opowiem Ci przykład z mojego dzieciństwa. To była podstawowa szkoła, bodajże 6. klasa. Przeszedłem z takiej wiejskiej szkoły 5-klasowej do powiatowego miasta, gdzie już była pełna 8-klasowa szkoła podstawowa i dali nam taką ankietę. Z kim chciałbyś siedzieć w jednej ławce? Komu chciałbyś pożyczyć pieniądze? Nie, komu mógłbyś pożyczyć pieniądze, jakąś dużą sumę pieniędzy? I tam jeszcze kilka pytań, ale pamiętam te dwa. Z kim chciałbyś siedzieć w jednej ławce? I komu pożyczyłbyś jakąś dużą sumę pieniędzy? A w klasie chodził ze mną jeden kolega, ten sam od pierwszej klasy, jeszcze od przedszkola, tam do tej wiejskiej szkoły. Taki Staszek był. On mieszkał zresztą parę domów dalej niż ja. Myśmy się znali od dziecka. No jak żeśmy razem poszli do miasta, no to oczywiście siedzieliśmy w jednej ławce. Bośmy razem do tej szkoły do miasta chodzili piechotą albo dojeżdżali autobusem. Myśmy się doskonale znali od przedszkola. I to był jedyny mój znajomy kolega w tej szkoły w mieście. Tak to byli wszyscy obcy. Więc było rzeczą naturalną, że siedziałem w jednej ławce ze Staszkiem. Moi oczywiście jak dostaliśmy tam ankietę i trzeba było odpowiedzieć, z kim chciałbyś siedzieć i trzeba było wymienić konkretną osobę z klasy, no to napisałem, że chciałbym siedzieć ze Staszkiem. No ale było drugie pytanie, komu byś pożyczył dużą sumę pieniędzy? Chyba trafu do tej samej klasy trafił Irek Kołacz, który no, wychował się w tym samym zborze co ja. Zresztą nawet nasi rodzice byli zaprzyjaźnieni. Tylko że Irek chodził do innej szkoły, od razu gdzieś tam do miasta, on potem tą szkołę zmienił i zmienił szkołę w taki sposób, że przeszedł do tej naszej klasy ze swoim kolegą, z którym się zaprzyjaźnił też od pierwszej klasy podstawówki. I z kolei oni siedzieli razem w jednej ławce. Ale na pytanie, komu pożyczyłbym dużą sumę pieniędzy, oczywiście napisałem, że pożyczyłbym Irkowi. On napisał identycznie, mówi. Chciałbym siedzieć z tym swoim tam kolegą, ale tą sumę pożyczyłby mnie. To była szósta klasa. No to jeszcze 3 lata do końca podstawówki, bo wtedy klasa była, wtedy podstawówka była 8-klasowa. No i nie minęły 3 lata, kiedy jednak los tak zrządził, że Irek i ja staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi w tej klasie i zaczęliśmy razem siedzieć w jednej ławce. Wiesz, o co mi chodzi? Coś jednak złączyło nas razem. Mimo że byliśmy wtedy jeszcze dziećmi i sprawy samego wyznania nie odgrywały, jak sądzą, takiej wielkiej roli. Jakoś żeśmy się jednak zaprzyjaźnili. Wiesz, o co mi chodzi? A możesz sobie odwrócić sytuację. Co by się stało, gdybym ja do Irka nie miał zaufania, albo gdybym się czymś zraził? Wiesz, o co mi chodzi? Nie? Pewnie ten Staszek z sąsiedztwa, którym się wychowałem od przedszkola, stałby mi się jednak bliższy. Nie stał się bliższy. Ale jak pierwszy raz przyszło mi odpowiedzieć na to pytanie, to udzieliliśmy Irek i ja jednobrzmiących odpowiedzi. Nie? Siedzieć w ławce ze szkolnym kolegą od pierwszej klasy, ale pieniądze temu. Tylko to mówię, to była szósta klasa. Zanim żeśmy poszli do 8 klasy, jednak staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. A mogło być inaczej, gdyż wystarczyłoby, żeby jeden poderwał zaufanie drugiego, o co jest zresztą dość łatwo. Nie? Mówią dużo, ale dlatego, że chcę bronić niejako swojego stanowiska. Podkreślam wartość tych więzi międzyludzkich. Jeszcze raz powtórzę. Ludzie są tylko ziemscy i generalnie dość niscy. Idea jest wzniosła, ale ta idea powinna ludzi też uznosić. Jak nie uznosi, biada ludziom. I biada idei. Bo nie będzie jej miał kto wyznawać. Twoja kolej, Iwonko.
No właśnie, tak sobie chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Właśnie błędów myślenia, które są niejednokrotnie przyczyną tego, że ktoś odchodzi, bądź ja powoduję, że ktoś odchodzi, ponieważ sama jestem świadkiem, znaczy chciałabym opowiedzieć o tym, wiem, że ty, Beniaminie, nie chciałeś poruszać tego przykładu osoby, która odchodzi do innego ugrupowania, bo to jednak nie jest moment, w którym ktoś odchodzi od Boga. Natomiast ja bym chciała poruszyć taki przykład z tego względu, że dla mnie to są zerwane więzy. I pomimo, że wiem, że ta osoba odchodząc do innego zboru jest szczęśliwa i ja się cieszę, że to nie jest tak, że życie się jej tak poukładało, że się zagubiła, tylko ma trwałą relację z Panem Bogiem, to jednak moje relacje z tą osobą się zrywają. I pomimo ogromnych deklaracji i ze strony tej osoby i mojej o tym, że będziemy dbali o tą relację, to generalnie jest to niemożliwe wręcz. A to z tego względu, że osoba, która odchodzi, na pewno odchodząc, zrywa jakieś przyjaźnie, bo czasem jest tak, że jakieś te więzy tutaj jednak są. I zrywając te przyjaźnie, po czasie musi sobie wytłumaczyć, że to, co zrobiła, było tak dobre, że zaczyna obniżać wartość społeczności, z której wyszła. Sama jestem tego świadkiem, że taki sposób myślenia ma miejsce. Uważam, że nazywając rzecz po imieniu, uważam, że to jest dzieło szatana. To znaczy szatan robi wszystko, żeby nasze braterskie więzy pozrywać. I musimy mieć świadomość, że zarówno jeżeli my jesteśmy w tej roli osoby odchodzącej, bądź tej, która tu pozostaje i ma próbować utrzymywać tą relację, tak, ja sama też czuję się w ręku szatana, ponieważ naturalne jest, że nie ciągnie mnie do tej osoby, bo ona mnie rani. I chciałabym, żebyśmy tutaj poczuli odpowiedzialność na sobie, zarówno ci, którzy biorą się udział, uczestniczą w jakichś działaniach i są krytykowani, jak i ci, którzy krytykują bądź mają inne zdanie na temat jakiegoś różnych działalności, że rolą szatana w dzisiejszych czasach jest nas poróżnić. I jestem, wyraźnie się nie zgodzę z tym, co czasem pada głośno, że żyjemy w czasach, w których tak miało być, czyli że ludu wybranego ma być coraz mniej, że ma być to tylko 144 tysiące, tego względu, że w tych słowach czasem kryje się właśnie próba wytłumaczenia siebie, swojej krytyki, tego z jakiego powodu ja staję się przyczyną tego, że ktoś odchodzi. I pomimo, że w deklaracji jest troska, to zastanówmy się, i troska o tego drugiego brata, czy o to, jakie jest jego zbawienie, to niestety z czasem mam wrażenie, że cel uświęca środki. I dla mnie taka wskazówka trochę, że powinniśmy się każdy na swoim zbawieniu skupić i swojej relacji z Panem Bogiem. I wydaje mi się, że o to chodzi. To jest doświadczenie Kościoła w dzisiejszych czasach, że my mamy dbać o budowanie swojej relacji z Chrystusem przede wszystkim i o swojej odpowiedzialności przed Panem Bogiem, jakie będzie nasze życie. I tak w myśl trochę tych wersetów w liście do Galacjan, w których jest napisane nie bez przyczyny w kontekście wolności, a sami się nazywamy wolnymi badaczami Pisma Świętego. Ja nie chcę tego użyć, tego słowa, bo dla niektórych to słowo już samo brzmi i ma negatywne znaczenie. Ja nie chcę tutaj drażnić, tak? Ale nie bez przyczyny jest to powiedziane w kontekście różnic, które powstają pomiędzy braćmi. I zakończenie tego rozdziału, w którym apostoł Paweł mówi o wolności jest: lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie sprawili. A wcześniej mówi tak: bo do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I mam wrażenie, że czasy, w których żyjemy, to są czasy, w których i w ogóle cała Ewangelia była przesłaniem miłości i że to jest najważniejsze, że ja nie mówię, że my nie mamy dbać o doktrynę, bo dla mnie to, co jest u nas u badaczy największą wartością, to jest to, że mamy między innymi możliwość restytucji dla ludzi w przyszłości, że mamy podejście do Pana Boga, Ducha Świętego i Jezusa ściśle określone i nie jest to Trójca. I to są rzeczy, które mnie ewidentnie przekonują do tego, że to jest moje miejsce. Ale uważam, że ze względu na to, że mamy świadomość taką, jak mamy i uważamy, że wiele rzeczy zostało nam objawionych, uważajmy, żeby nasza wiedza nie obróciła się przeciwko nam, bo odpowiadamy i co z tą wiedzą zrobimy w kontekście tego, jak będziemy w stanie miłować siebie nawzajem przede wszystkim. Skoro rozwinęliśmy umysł, to pomyślmy o sercu. Dziękuję.
Bardzo proszę. Czytam ku pierwszy, Dawid drugi.
Tak tutaj do tej pory się inicjowałem. Starałem się wysłuchać od początku z uwagą to, co tutaj wszyscy mówią odnośnie tych podawanych przykładów osób, które czy znamy osoby, które w jakiś sposób odchodziły i z jakich powodów. I tak się sam wewnętrznie zastanawiam, ponieważ może nie wszyscy wczoraj byli, ale była też wczorajsza część poświęcona na opowiadaniu o swoich, dlaczego przyjechaliśmy, jaki jest nasz ulubiony werset, pieśń i tak dalej. I zapisywaliśmy swoje imiona i nazwiska w takim haśle społeczność. I tak sobie staram sobie przeanalizować, że społeczność to tak naprawdę jesteśmy my wszyscy, którzy tworzymy nasze związki, które tworzymy razem wspólnie społeczność. I teraz tak się zastanawiam, czy opuszczenie społeczności ludzi, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak naprawdę jeżeli opuszczamy społeczność, to opuszczamy ludzi. I to jest tak jakby w takim pierwszym znaczeniu, natomiast głębszym znaczeniem społeczności to apostoł Jan troszkę nam opowiada, dlatego też chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie trzy wersety i chciałbym przeczytać. Pierwszy może z pierwszego listu Jana. W pierwszy list Jana, w pierwszym rozdziale apostoł Jan bardzo dużo mówi o społeczności i w wersecie trzecim mówi tak. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Słowa apostolskie mówiące, że społeczność nasza, którą tworzymy tu, w zborach, wśród naszej młodzieży, to jest społecznością z Ojcem i z Synem. I to jest pierwsza rzecz, na której powinniśmy budować społeczność. W tych pierwszych myślach przeważały myśli, że społeczność niektóre osoby opuszczały dlatego, że chciały być aktywne, chciały coś robić, nie były zauważalne w zborach, źle się czuły, że ktoś w jakiś sposób słowem bądź jakimś uczynkiem spowodował jego odejście. I tak się zastanawiam, czy faktycznie to jest fundament, na którym powinniśmy budować po pierwsze społeczność z sobą, ale najważniejsze z Ojcem i z Synem. Ponieważ to, co Tomek mówił wcześniej, niektóre osoby mogą spowodować niektóre słowa, że możemy odejść. I czy faktycznie na tym powinniśmy budować jako chrześcijanie? I myślę, że dalej apostoł Jan to rozwija, tą myśl w wersecie 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli społeczność mamy z sobą, a społeczność mamy, jeśli, apostoł mówi, jeśli chodzimy w światłości. No i teraz to jest to, o czym bracie Beniamin teraz wcześniej mówiłeś. Chodzenie w światłości. Czym jest to wychodzenie w światłości? No bo od tego się, to jest jakby taka teza, że jeżeli będziemy chodzić w światłości, to będziemy mieli społeczność. Myślę, że sam Pan Jezus mówi, czym jest ta światłość. I na czym tak naprawdę tę społeczność powinniśmy budować? To jest w Ewangelii Mateusza, ja przeczytam 7 rozdział od wersetu 24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I znamy dalszą historię. Pan Jezus, który jest światłością, o którym mówi o nim Jan w Ewangelii Jana, mówi, że kto słucha słów i wykonuje je. Dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, słuchanie, a słuchanie jest, wiara jest ze słuchania, po pierwsze, i życie według tej wiary. Czyli jeżeli będziemy żyć, będziemy słuchać i wykonywać te słowa, będziemy przyrównani do męża mądrego, który zbudujemy na fundamencie apostołów i proroków. I wtedy faktycznie może się zdarzyć, że ktoś nam coś złego powie, skrytykuje, może nie będziemy się często dobrze czuć, ktoś nie będzie miał w stosunku do nas dobrych uczuć, czy to w społeczności, czy to ludzi na zewnątrz, natomiast będziemy cały czas trwali w społeczności z Panem Bogiem, bo to jest najistotniejsze, z Ojcem i z Synem, i na podstawie społeczności z Ojcem i Synem tworzymy społeczność naszą tutaj, czy to młodzieżową, czy zborową, wspólną. I to jest taka rzecz, która dla mnie jest podstawowa, co chciałem powiedzieć. Jeszcze takie dwie rzeczy zauważyłem, że często zdarza się tak, że może to głównie dotyczy młodych ludzi, że budują swoją społeczność z Panem Bogiem na uczuciach. I jak najbardziej podzielam to, natomiast nie uważam, że jest to najistotniejsze, ponieważ nasze uczucia, nasz zapał na początku bardzo często jest taki, czy to często po chrzcie, jest taki bardzo ożywiony, bardzo wielka gorliwość, natomiast różne trudy życia przychodzą, które weryfikują to i później się okazuje, czy zbudowaliśmy na skalę, czy czasem na piachu i nasze życie się zaczyna kruszyć. A drugą rzecz, którą jeden brat mi kiedyś powiedział, odnośnie apostoła Piotra, który przyszedł do naszego Pana i chciał go napomnieć. Powiedział mu: Panie Jezu, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Czyli jakby wiedział lepiej niż sam Pan Jezus, który nieraz dopowiadał, że spotka go śmierć. I brat powinien mi wytłumaczył mi, że apostoł Piotr miał bardzo dobre uczucia. Miał wielką chęć i miłość w stosunku do Pana Jezusa, natomiast nie miał poznania Bożego, zrozumienia, co ma być, co ma się za chwilę dziać. I tak naprawdę chrześcijanin, jeżeli ma być chrześcijaninem, który buduje na skalę, na odpowiednim fundamencie, powinien stać na dwóch nogach. Czyli noga wiary i poznania Bożego, zrozumienia, w co wierzy, co jest prawdą. I drugie, na wewnętrznym uczuciu w stosunku do Pana Boga, do Pana Jezusa i tych emocji w stosunku do Niego i do braci nawzajem. Dziękuję.
Dziękuję. Dawid, Marek i Tomek na końcu, bo już 12 minęła i... Proszę? Musimy zrobić przerwę, towarzystwo jest pomożone. Dawid.
Ja jednak myślę, że główny problem to są osoby, które stygną i odchodzą. Nie problem leży, bo to jest może tak bardziej widoczne, bardziej może rozmuchane, tak które gdzieś do innych skupień części. Ja chcę się skupić teraz na osobach, które były, które przychodziły od małej kości, może wyrastały, ale w swoim życiu nie poczuły Pana Boga. Tutaj mamy wspomniane, że Demas umiłował świat. To nie jest, nie wiem, sobie wyobrażamy często, że gdzieś ludzie odchodzą, zaczynają, nie wiem, pić, gdzieś w jakieś złe towarzystwo wpadają. W większości przypadków tak nie jest. W większości przypadków to są nadal bardzo dobrzy ludzie, mają szczęśliwe rodziny, często dobre prace. Na co dzień się spotyka, to są fajnymi, sympatycznymi ludźmi. Tylko problem polega na tym, że w życiu tych ludzi nie ma Pana Boga. Nie mają potrzeby takiej. Czy to jest, czy my jesteśmy jakoś winni? Czasami tak. Jest też, to jest naturalna rzecz. Tak jest też nam napisane, że nie wszystkim dany jest ten dar. Nie każdy jest pociągnięty przez Pana Boga. Problem jest też taki, tak jak widzę, że często nie pomagamy. Często też przez takie rozmowy, jakie są, często, nie wiem, może przez chcemy tę osobę jakoś tak lepić do siebie, mimo tego, że często to nie Pan Bóg przyciąga, tylko właśnie tylko ta społeczność. I przez to musimy uważać, żebyśmy też nie spłycali naszej społeczności, żeby te rozmowy, jakie prowadzimy na kursach czy na młodzieżowych, żeby to nie było nam o piłce nożnej tylko, też można pogadać, żeby to nie był jakiś główny temat, o gdzieś o samochodach, o jakichś takich codziennych rzeczach. No przez to my tracimy, jako wszystko się obniża. Chcemy jakoś przyciągnąć te osoby, żeby one się dobrze czuły u nas, ale tak naprawdę to robimy im za szkodę, bo one nie mają tej pożywki. Nie mamy tego, co jest u nas najcenniejszego. Nie mówimy o tym, jak się duchowo czujemy, co ostatnio przeczytaliśmy, co nas poruszyło, z czym się przełamaliśmy ostatnio, z jakąś rzeczą, z czym wygraliśmy, czy może przegraliśmy jakieś zmagania. A to jest kwintesencją naszych spotkań. Na tym polega społeczność, żebyśmy czasami może z jakimś niepokojem wracali do domu. Że coś z nami jest nie tak, żebyśmy myśleli, drążyli temat, dlaczego tak się dzieje. A jeśli tego nie ma, no to te osoby stopniowo się wycofują, a same na przyjaźnie, same rozmowy to jest dobra rzecz, ale to nie jest to, o co chodzi w zborach Bożych i w społeczności Bożej. To jest tylko takie zastępstwo i na to musimy też uważać. Dziękuję.
Dziękuję. Marek i Tomek na końcu.
O jeszcze jednej sprawie, bo tutaj mówimy o tym, że należy budować swoją relację z Bogiem na Chrystusie i ja się z tym zgadzam, tylko chodzi o to, że jaka jest funkcja społeczności, bo oczywiście nie może być jej funkcją, że ona jest tą podstawą, na której budujemy relację z Chrystusem, ale ta społeczność ma być miejscem albo środowiskiem, w którym łatwiej jest tą społeczność budować, że ci ludzie to nie mają być nasi przyjaciele, bo świetnie się rozumiemy w kwestiach piłki nożnej, tylko świetnie się rozumiemy w kwestiach duchowych. I myślę, że jeśli mówię o przyjaciołach, to mam na myśli ludzi, których mogę nazwać swoimi przyjaciółmi w Chrystusie. I nie ze względu na to, że super świetnie się rozumiemy w takich sprawach, nie wiem, mamy takie same gusta, nie wiem, filmowe czy muzyczne, ale mamy podobnego ducha w stosunku do Boga. I myślę, że to jest jedna z istotnych rzeczy, że ta społeczność Chrystusowa i ta przyjaźń, ona się nie zbuduje sama. I jak chcemy mieć dobrą społeczność Chrystusową, w której będziemy mogli się budować i będziemy się dobrze czuć, to musimy o nią zawalczyć, bo tutaj wszyscy mówimy o tym, że niektórzy ludzie po prostu odchodzą i idą gdzie indziej, no i w zasadzie nic nie możemy z tym zrobić. Ale chodzi o to, że jeśli chcemy się zastanawiać nad tym, jak tą społeczność utrzymać, no to musimy się zastanowić, jak ją utrzymać, a nie w kwestii relacji z Chrystusem, bo jakby tam relacje ludzie sami budują, ale tą społeczność tutaj, to my budujemy w pewnym sensie. Oczywiście nie sami, ale myślę, że jest istotne to, że trzeba też zauważyć to, że jest pewna różnorodność. Są pewne rzeczy, które mogą nam się nie zgadzać z naszymi gustami, ale są też po prostu rzeczy złe, które trzeba piętnować. Myślę, że to jest problem często naszych społeczności. Są po prostu tolerowane rzeczy, które nie powinny być tolerowane. I to nie jest kwestia różnicy w guście czy jakimś interpretacji, tylko po prostu w tym, że niektórzy po prostu nie idą tą drogą Chrystusową. No i trzeba sobie umieć czasem dostrzec i sobie to powiedzieć uczciwie, bo tak jest i do tego nas skłania też Ewangelia. I chciałem przeczytać właśnie taki fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 5 rozdziału i od wersetu może 9. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o ludzi chciwych albo zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takimi, którzy się nazywając bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. I jakby te słowa stały się ostatnio żywe w moim życiu i dostrzegam to, jak niebezpiecznym jest to, że wystarczy odrobina kwasu i ona zakwasza całe ciasto. I że myślę, że jest to trochę problem naszej społeczności, że był kiedyś taki problem, że dzielono się i wykluczano pod byle błahym powodem i to nie powodem jakby duchowym czy chrystusowym, tylko pod powodem takim zwykłego nieporozumienia albo jakiejś różnicy w interpretacji, ale obawiam się, że teraz jest nieco taka tendencja do starania się na siłę utrzymać jedności tej społeczności, że trochę ta społeczność właśnie staje się celem samym w sobie, a nie środkiem do celu. Dziękuję.
Dziękuję. Tomku, ty na koniec.
Werset, który mówi, że nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia. Ostatnio się nad tym zastanawiałem po zebraniu niedzielnym. Tak sobie pomyślałem, że to nie jest problem wtedy, kiedy kogoś nie ma przez 3 niedziele. Bo były takie czasy, kiedy moja prababcia, bodaj, jeśli się nie mylę, nie było jej przez 3 niedziele i zbór ją wyłączył. Nie myśląc, dlaczego jej nie było. Więc to łatwo co tego, że czasami też jakby trzeba się wdać w uczucia i zastanowić nad tym, dlaczego kogoś nie ma w danej społeczności. A nie dlatego, że po prostu jest tak przyjęte, że nie ma kogoś 3 niedziele, to trzeba sprawę jakoś łatwo i w sposób prosty załatwić. I wydaje mi się, że ten werset mi pokazuje bardziej taką, jak widzę w tym inną głębię, że można być w społeczności i może nie być uczuć. Możesz siedzieć na tym krześle, możesz być na tej społeczności, ale w tobie po prostu jakby nie jesteś częścią tej społeczności i wydaje mi się, że tutaj jakby ja osobiście uważam, że tu powinienem mieć na tyle odwagi, mocy, żeby powiedzieć, że coś takiego we mnie jest. Coś takiego we mnie się zrodziło. Ja tu siedzę, bo po prostu wiem, że to wypada, że tak jest. Jeżeli takie coś się by w nas pojawiało, to wydaje mi się, że zbór powinien w otwarty sposób na to zareagować. Powinien w modlitwie do tego podejść, że ktoś faktycznie ma jakiś głęboki problem i na tym się zastanowić, a nie w sposób jakby prosty odcinać kończynę, która gdzieś tam coś się psuje. I wydaje mi się, że to jest reakcja takiej miłości. Wydaje mi się, ja bym chciał, żeby, nie wiem, jeśli w moim małżeństwie tak by było, jeśli byłby brak uczucia i bym tego nie mówił do żony, bo mamy dwójkę dzieci, bo tak wypada, bo mój tata się mu udało, czy babci, no to jest po prostu bez sensu, nie? Z nami, jeśli by tak po prostu dalej było. Wydaje mi się, że jakby trzeba to wracając do tego, co Marek mówił, wydaje mi się, że trzeba być na tyle odważnym, dorosłym człowiekiem, że trzeba stanąć i powiedzieć stop. Coś trzeba wyrwać i zasadzić na nowo, albo zobaczyć, czy coś jest z tym gruntem nie tak. Dlaczego tak się zdarzyło? Po prostu zastanowić się rzetelnie nad problemem, a nie wsypywać pod dywan i mówić, no wszyscy sobie jakoś poradzili, wy sobie dacie rady. Nic się nie martwcie. No tak nie możemy. Wydaje mi się, że to tak się nawet małego dziecka nie traktuje, więc wydaje mi się, że to jakby powinniśmy w sposób dorosły i otwarty podchodzić do problemu ludzi, którzy czasami mogą być na społeczności i nie opuszczać fizycznie, ale w ogóle mogą nie być jej częścią. Dziękuję.
Dziękuję. Tomku, zróbmy pół godziny przerwy. Bardzo proszę, ja bym się z Tobą w jednej sprawie naradził i jeżeli dacie radę punktualnie, to zejdźcie się tu za kwadrans pierwsza, a my z Tomkiem na szybko uradzimy, jak to zrobić dalej, dobrze? Dobrze. Piotrze, oddaję Ci miejsce.
Powstaniemy może. W tej chwili jeszcze raz pragniemy się zbliżyć do tronu łaski naszego Ojca, a uczynimy to razem z Pawłem Zabójem.
Boże i Ojcze, który mieszka w wysokości, a wielkiej świętej swojej imię, przychodzimy do Ciebie jako dzieci, które trwają w społeczności Twojego Syna i chcemy też zawsze trwać w Twojej społeczności. Dziękujemy Ci, dobry Panie, za to, że błogosławiłeś nasze kroki, że mogliśmy się tutaj zebrać na słuchanie Twojego słowa, na zastanawianie się nad tym, w jaki sposób prowadza się codzienne życie. Prosimy, abyś był tu obecny swoim duchem, abyś nam podpowiadał swoje słowa, które ukryte w Piśmie Świętym, żebyśmy dobrze je rozumieli i żebyśmy pali trudności, żebyśmy też byli odważni i w naszym codziennym życiu potrafili wykorzystywać tą dzisiejszą wiedzę, którą posiądziemy. Wybacz nam, Panie, nasze przewinienia i to, kiedy nie postępujemy według Twojej woli. Chcemy Cię, abyś nas podnosił, abyś nas wspierał na naszej drodze życia. Dziękuję Ci za Twojego Syna, za to, że dał nam nadzieję, za to, że dał nam naukę i chcemy Cię, abyśmy zawsze w niej trwali, żebyśmy zawsze szukali prawdy, żebyśmy nie zbaczali na kręte ścieżki, żebyśmy zawsze szli wąską ścieżką, ta, która prowadzi do Ciebie. Wszystkie łaski i błogosławieństwo jeszcze raz Ci dziękujemy i polecamy się pod Twoją opiekę, pod Twoje ręce, za ten ciąg dalszy dzisiejszego dnia, jak i na całe nasze życie, nasze błagania, nasze prośby, nasze dziękczynienie dla Ciebie. Zesłamy do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Tak, Może was dzisiaj tak od rana zobaczę tutaj.
Nie. Przepraszam.